Ja, już szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pink. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, wielokrotnie udowodniłem, że jestem, że myślę, że nie tylko jestem, nie tylko deklaruję, ale również myślę jako jak chiński nacjonalista i teraz będziecie mieli Państwo kolejny przykład tego, że ja nim rzeczywiście jestem. Nie tylko polskim nacjonalistą, ale również i chińskim. Otóż mam przed sobą materiał South China Morning Post. Jak Państwo wiecie, nie znoszę tego czasopisma, ale chciałem tutaj pokazać, przedstawić Państwu sposób, chiński sposób myślenia, który pokazuje, że Chińczycy, że chińskie władze, że chińscy uczeni, że Chińczycy w większości, w ogromnej większości są nacjonalistami, tak jak ja. Że co za tym idzie, że myślą w kategoriach państwa. Myślą w kategoriach bezpieczeństwa państwa. Czego w Polsce w ogóle nie sposób zauważyć zarówno wśród rządzących, jak i wśród tak zwanej opozycji. I teraz, dlaczego tak uważam? Jestem w tej chwili w materiale z 20 października z South China Morning Post, jakiego Stefana Chena, pod tytułem Chińscy fizycy symulują wybuch jądrowy przeciw satelitom w przestrzeni w wyższych warstwach atmosfery. Lidy tego, punkty tego. Eksperyment komputerowy zasugerował, że głowica zdetonowana w bliskiej przestrzeni, czyli jeszcze w atmosferze, na kilkudziesięciu kilometrach, może wyłączyć zagrożenia, jakimi są satelity Starlink Elona Muska. Punkt drugi. Eksplozja może wytworzyć chmurę, która zostawia pułapkę na wrogu, jednocześnie zmniejszając ryzyko zniszczenia przyjaznych statków kosmicznych, czy własnych statków kosmicznych. No i teraz cytuję. Według nowej symulacji komputerowej przeprowadzonej przez zespół chińskich naukowców wojskowych, wybuch jądrowy w bliskiej przestrzeni, no tutaj myślę, że to będzie wyjaśnione, jak wysoko, a to na kilkudziesięciu kilometrach, w bliskiej przestrzeni kosmicznej może stworzyć radioaktywną chmurę nad obszarem tak dużym jak stan Nowy Jork, uszkadzając lub niszcząc satelity na orbicie okołoziemskiej. W Northwest Institute of Nuclear Technology, w Instytucie Badawczym prowadzonym przez armię, SIAN, badacze opracowali model komputerowy, który może ocenić działanie broni nuklearnej przeciwsatelitarnej na różnych wysokościach i uzyskali dane, wyniki z niespotykaną szczegółowością i dokładnością. Wyniki symulacji sugerują, że 10-megatonowa głowica, czyli ta nie jest duża, umiarkowanie potężne jak na dzisiejsze standardy może stworzyć poważne zagrożenie dla satelitów, jeśli wybuchnie na wysokości 80 km, nie 70, ja powiedziałem tylko 80. I tutaj jest wpleciony w ten tekst tytuł innego artykułu z 25 maja. Chiny muszą być w stanie zniszczyć satelity Starlinka Muska, albowiem stanowią one zagrożenie dla Chin. No więc to o czymś mówi, prawda? I teraz tak, cytuję dalej. Wybuch może zamienić cząsteczki powietrza w cząstki radioaktywne i wytworzyć chmurę o kształcie podobnym do odwróconej gruszki. Powiedział fizyk jądrowy Liu Li i jego koledzy w artykule opublikowanym w recenzowanym czasopiśmie Nuclear Technics 15 października. Czyli przed chwilą dopiero, 10 dni temu. W ciągu około 5 minut chmura mogła się wznieść na wysokość prawie 500 km i rozprzestrzenić się na obszar 140 tysięcy km2. Chciałem zwrócić uwagę, że obszar Polski to jest ponad 300 tysięcy km2. I naukowcy twierdzą, to jest ich zdania, cytat: silne promieniowanie początkowe chmury gazu może spowodować awarię poruszających się w niej statków kosmicznych, takich jak satelity, a nawet powodować bezpośrednie uszkodzenia, które mogą prowadzić do zniszczenia. I teraz pod tytuł ukierunkowana pułapka. Według zespołu LIU przeprowadzono wiele symulacji komputerowych badających użycie broni jądrowej przeciwko satelitom, ale większość skupiała się na eksplozji, która ma miejsce w kosmosie. Eksplozja w kosmosie nie wytworzyłaby dużej chmury z powodu braku tam powietrza. Wysokoenergetyczne cząstki generowane przez to zdarzenie byłyby w większości wychwycone przez pole magnetyczne Ziemi i rozprzestrzenione po całym globie jako pas radiacyjny zagrażający szerokiej gamie statków kosmicznych. Może to spowodować, że broń jądrowa stanie się nieskuteczna i zbyt niebezpieczna dla misji antysatelitarnej. Ale ze względu na obecność cząstek powietrza w atmosferze ziemskiej, wokół ziemskiej, według LIU, eksplozja w bliskiej przestrzeni, czyli na tych 80 km, stworzyłaby chmurę o całkowitej masie znacznie większej niż sama bomba. I teraz cytuję dalej. Ze względu na wysoką koncentrację produktów rozszczepiania wewnątrz chmury, uwalniane promienie gamma i cząstki beta są tak silne, że wzmacnia się ich wpływ na statki kosmiczne i komunikację w dotkniętym obszarze, napisał zespół. Natychmiast po wybuchu chmura uniosłaby się unosiłaby się z prędkością do 0,3 km na sekundę, zostawiając ogromną pułapkę na docelowe satelity. Zgodnie z symulacją, zamiast pozostać na orbicie, większość cząstek powietrza spadałaby z powrotem na Ziemię, unikając efektu pasa radiacyjnego i znacznie zmniejszając ryzyko dla innych satelitów lub statków kosmicznych. Tego nie do końca rozumiem, czy tego sposobu myślenia, że te cząstki powietrza zamiast zostawać na satelicie spadłyby z powrotem na Ziemię, unikając efektu pasa radiacyjnego. No jak to? Znaczy, ja tego nie rozumiem. Być może Państwo to rozumiecie, ale ja nie. Coś mi tutaj nie gra, a to jest dosyć istotne, bo przecież jeszcze przed chwilą mowa była o tym, że jak w kosmosie by zdetonować bombę atomową, no to właśnie ten pas radiacyjny, że wychwycone, cytuję jeszcze raz, ten akapit, który mówi o tym, że eksplozja w kosmosie, nie w wysokich warstwach atmosfery, a w kosmosie, tam gdzie nie ma powietrza, gdzie nie ma tlenu. A więc powtarzam jeszcze raz ten akapit, który już raz zacytowałem znacznie wcześniej. Eksplozja w kosmosie nie wytwarzałaby dużej chmury z powodu braku powietrza. To jest jasne. Wysokoenergetyczne cząstki generowane przez to zdarzenie byłyby w większości wychwycone przez pole magnetyczne Ziemi i rozprzestrzenione po całym globie jako pas radiacyjny, zagrażając szerokiej gamie statków kosmicznych. Znaczy wszystkim. Natomiast tutaj to, i wracam teraz do tego, co chińscy uczeni zrobili, a mianowicie do tej symulacji, i powtarzam jeszcze raz, znowu, tylko że chodzi o tą symulację w niższych warstwach atmosfery. Zgodnie z tą symulacją, zamiast pozostawać na orbicie, większość cząsteczek powietrza spadłaby z powrotem na Ziemię, unikając efektu pasa radiacyjnego. No przecież te cząsteczki powietrza byłyby radioaktywne. Więc jak to nie unika, unika się efektu pasa radiacyjnego. Znaczy, powiem tak, na pewno moja wiedza jest nikła w porównaniu z wiedzą tych chińskich uczonych, wobec tego, jeśli ja czegoś nie rozumiem, to znaczy, że czegoś nie wiem, prawda? Moje niezrozumienie tego faktu wynika z mojego nieuctwa, nic na to nie poradzę. W każdym razie, czegoś tu nie rozumiem. Czego? A no, tego nie wiem. Proszę Państwa, to jest, jako że rzecz jest istotna, rzecz jest warta tego, żeby się nad tym pochylić, żeby to zrozumieć, żeby zrozumieć istotę tego, co Chińczy, tego projektu chińskiego. Chciałbym, żebyście Państwo mieli możliwość spokojnego przesłuchania również drugiej części, która jest nie mniej istotna. A więc zapraszam do drugiej części materiału. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.